Przyjdź Duchu Święty, prowadź nas w tym rozważaniu, w słuchaniu Słowa. Daj, byśmy hojnym sercem przyjęli Twoje natchnienia, Twoje światła, Twoje Słowo. Jest takie jedno słowo. Na początku było to słowo. Czytamy w prologu Jana. Na początku było słowo, a słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Tym słowem jest Jezus Chrystus. Tego jednego słowa mamy słuchać. Apostołowie dziś mówią do arcykapłanów, że trzeba słuchać Boga, a nie ludzi. Tego jednego słowa wystarczy posłuchać. Jezus Chrystus. Jezus. Najwyższe imię. W Nim jest wszystko. Jezus, który jest centrum. Tylko w imię Jezusa jesteśmy zbawieni. W imię Jezusa Chrystusa wyrzekamy się złego ducha i one odchodzą. Ksiądz modli się o uwolnienie i złe duchy odchodzą. W imię Jezusa Chrystusa. Widziałem, jak opętany przez pół kościoła czołgał się do tabernakulum i tutaj oddawał Jezusowi pokłon. Bo Jezus ma władzę nad wszystkim. Jezus jest wszystkim. W imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka chodź, powiedział święty Piotr do chromego po zmartwychwstaniu Pana i on wstał, skakał i wielbił Boga. Został uzdrowiony w imię Jezusa Chrystusa. Jeżeli będą uzdrowienia dzisiaj na modlitwach czy teraz podczas mszy, to tylko w imię Jezusa Chrystusa. Nie z mocy księdza, nie z mocy ludzi, ze wspólnoty i tak dalej. Tylko Jezus Chrystus ma tą moc. On jest centrum. W pierwszym czytaniu słyszeliśmy, że apostołowie nauczają w imię Jezusa Chrystusa. Oraz cieszą się tym, że mogą cierpieć dla Jego imienia. Cały czas Jezus w centrum. To jest taka główna myśl moja dzisiaj dla was. By uświadomić sobie, że Jezus ma być w centrum mojej wiary. Mojego przeżywania wiary. To jest centralna postać, centralna sprawa. Nazywamy się chrześcijanami. Od Chrystusa. Bardzo ważna rzecz. Dlaczego? Bo często wydaje się jednak tak, że jak zapytamy się, z czym ci kojarzy wiara? Co to jest wiara? To nagle słyszymy Kościół, Bóg, przykazania, a konkretniej pacierz, post w piątek, msza w niedzielę. Ale to jest za mało. To nie jest centralna sprawa. Można by rzec, za mało Jezusa. Zobaczmy to pierwsze czytanie. Apostołowie mówią o nowej wierze arcykapłanom. Dają pewne świadectwo. Piotr ma kilka zdań, żeby wytłumaczyć, o co tu chodzi w ich przepowiadaniu, w ich nowym nauczaniu. Co jest najważniejsze w chrześcijaństwie. I mówi o Jezusie. Mówi o Jezusie, że został zabity, że Ojciec Go wskrzesił, że zmartwychwstał i że teraz zasiada po prawicy Ojca, że jest władcą, czyli jest Panem, jest Zbawicielem, czyli wyzwala nas z grzechu, wprowadzi do nawrócenia i posyła Ducha. I daje temu świadectwo przez Ducha, przez cuda. Apostołowie pokazują nam, że Jezus jest centralny w chrześcijaństwie. Jest najważniejszy. Wokół Niego się wszystko kręci. Najważniejsze święta to święta zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią. I myślę, że tak należy odczytać dla nas takie pierwsze przesłanie z tej liturgii słowa. To przesłanie, byśmy pogłębili naszą wiedzę o Jezusie. Byśmy lepiej wiedzieli, kim był Jezus. Rozumieli Jego przesłanie. Abyśmy ćwiczyli modlitwę do Jezusa. Często modlimy się do Boga tak osobowo, pacierzem, ale chodzi o taką głębszą relację z Jezusem. Abyśmy czytali Ewangelię, bo ona opowiada o Jezusie. Abyśmy się z Nim zaprzyjaźnili. Aby mówić Mu o sobie. Aby starać się Go poznać i uczynić codziennym towarzyszem swoim. Bo On tak chce towarzyszyć. On chce być bliski nam. Bo On jest najważniejszy. Bo On jest centrum. Bo On jest wszystkim. W Jezusie Ojciec za nam wszystko. Bóg wszystko objawił, wszystko powiedział. Jak się Jego trzymamy, możemy być bezpieczni. Będziemy doprowadzeni do zbawienia. I tutaj naprawdę takie konkretne zaproszenie, byśmy o tym pomyśleli. Zobaczyli, na ile osoba Jezusa jest mi bliska, na ile ją przeżywam, na ile ona jest obecna w moim przeżywaniu wiary. Tu warto czytać Ewangelię Łukasza na przykład. Pod tym kątem, jaki jest Jezus, jak On traktuje ludzi, jak podchodzi do życia, jaką ma mentalność, uczyć się Go. Tutaj też są pomocne książki, piękna lektura Brandstettera, Jezus z Nazaretu. Ktoś mi mówił, że nawet była puszczana Radio Maryja, można było słuchać tej powieści. Benedykt XVI, niedawny papież, aż 3 książki o Jezusie napisał. To jest jakiś znak dla nas, że On jest ważny, że warto zgłębiać Jego życie, Jego tajemnice. Gra jest warta świeczki. Teresa z Avila mówi nam, wielka mistrzyni życia duchowego, że kontemplując życie Jezusa, to jest najbezpieczniejszy sposób osiągnięcia zbawienia. Nie zachowanie przykazań. Kontemplacja, przeżywanie życia Chrystusa, zbliżanie się do Niego, przyjaźń z Nim. Bardzo ważne, po co Jezus przyszedł na ziemię, kim On jest, najważniejsze Jego dzieło. Zwłaszcza właśnie to, co mówili apostołowie. Męka, śmierć i zmartwychwstanie. W Ewangelii, tak patrząc proporcjonalnie, najważniejsze, najdłuższe opowiadania są właśnie na ten temat. O męce, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, bo to jest centralne. Musimy do tej prawdy ciągle wracać. Paschalność, czyli to przejście przez cierpienie, przez śmierć do nowego życia, jest czymś zasadniczym w naszym życiu. Jezus to uosabia i mamy tak samo. Przechodzić z grzechu, ze słabości do nowego życia, do miłości i do dobra. Jezus też jest centralny w dzisiejszej Ewangelii. Pokazuje się jako centralna postać. Nawet kiedy na początku jakby jest tylko opowieść o tych 7 apostołach, którzy zebrali się w Galilei. I o nich jest, że idzie Piotr łowić ryby i tak dalej, oni z nim. Ale dlaczego oni są w Galilei, a nie są w Judei, w Jerozolimie? Bo im Jezus kazał, bo posłuchali Jezusa. Jezus powiedział przed męką, że uprzedzi ich nawet do Galilei, żeby oni tam byli. Dlaczego do Galilei? Bo chciałby wrócić do początków przyjaźni z Nim. Bo tam ich spotkał, tam ich powołał. Chciał, żeby byli w krajobrazie powołania. Przypomnieli sobie pierwszą miłość do Jezusa. Zobaczcie, jak już ta miłość, już ta więź zasadnicza, jakby chce ją odnowić Pan Jezus. Dlatego ich do Galilei wysyła i tam przychodzi. I zobaczmy, kiedy On się pojawił nad jeziorem, wszystko się kręci jakby wokół Niego. On jest centralną osobą. On pojawia się o świcie. I On podejmuje inicjatywę. Woła do apostołów. Bez Niego połów bezskuteczny. Z Nim na Jego słowo nadobfity. On decyduje, kiedy będzie rozpoznany. Przez kogo będzie rozpoznany. Oni na początku nie poznali Pana. Dopiero Jan, umiłowany uczeń, ma tą łaskę i rozpoznaje. Piotr, kiedy usłyszał, że to jest Jezus, porzuca łódź i płynie do Jezusa, bo On jest w centrum. Nie łódź, nie łowienie ryb, nie koledzy. Jezus. Cały czas to widać. Jezus w centrum. To Jezus aranżuje posiłek. Docierają do brzegu pozostali, a tu już gotowe. Ognisko, chleb, ryba. On wszystko organizuje. On zabezpiecza. On się troszczy. Pamiętajmy, to jest pewien wzorzec postępowania dla nas. Jezus zmartwychwstał. To jest czas popaschalny. To jest nasz czas. Tak samo jest wobec nas. Jezus wszystko organizuje. On się potrafi zatroszyć o wszystko, jeżeli Mu pozwolimy, jeżeli Go wpuścimy do życia, jeżeli Go odkryjemy, jeżeli Go będziemy szukać, jeżeli będzie centralną postacią. Dalej, zachęca, aby się pożywili. Dziś też to robi, w Eucharystii. Zachęca, by się pożywić Jego ciałem, Jego krwią. Nasycić duszę, by mogła pięknie, wspaniale żyć. Żyć odkupiona i zbawiona. Siedzą wokół Niego. On znowu w centrum. Widzą, że to jest Pan, bo o Nim myślą. Nie śmią pytać, ale Go przeżywają. Patrzą na Niego, kontemplują Go. O to chodzi. I w końcu następuje jeden z najpiękniejszych dialogów Ewangelii. Rozmowa Jezusa zmartwychwstałego po śmierci, żywego, z tym, który się go zaparł, z Piotrem. Bardzo ważny dialog, który jest istotny, by uczyć się takiej dobrej relacji z Jezusem, by rozumieć siebie w tej relacji do Niego. Zobaczmy, jak ta rozmowa przebiegała, co jest w jej głębi. Otóż po pierwsze Piotr, pamiętamy, trzykrotnie zaparł się mistrza. Choć obiecywał, zarzekał się, czytamy to w Ewangelii, mówił tak, choć mi przyszło umrzeć z Tobą, nie wyprę się Ciebie. Nie wyprę się Ciebie. I trzy razy zdradzi Jezusa, którego kochał. Jezus go kochał. Jezus obiecał mu klucze królestwa. Uczynił go pierwszym z apostołów. Szczególnie modlił się za niego. I trzy razy. Nie to, że raz przez przypadek, jakiś zachukany, tam zaskoczony przez tą jedną kobietę czy innych ludzi przy ognisku wtedy na dziedzińcu arcykapłana. Nie. Trzy razy. A więc jakiś świadomie, w jakiś sposób mógł wcześniej jakoś się obudzić, opamiętać. Ale nie. Piotr kochał bardziej siebie. Lękał się o swoje życie bardziej niż kochał Pana. Pycha Piotra. Nie wiedział, że go nie stać. A tak deklarował. Po prostu stchórzył. Mamy takiego Piotra, takiego upokorzonego, który ma wyrzuty sumienia, który chyba sobie niezbyt może do końca darować, co zrobił. Który ma żal. Tak wybrany, doceniony przez Jezusa wcześniej. Takie deklaracje złożył, a tutaj zawiódł. I co robi Jezus z takim Piotrem? To jest bardzo istotne. Co z takim Piotrem robi Jezus? Wypomina mu te jego deklaracje? Nie. Gniewa się na niego? Nie. Kpi z niego? No, panie Piotrze, tak? Pamiętasz, co obiecywałeś? Nie. Ukaże go? Zdegraduje go z pozycji pierwszego z apostołów? Nie. Jezus pyta go o miłość. Paradoksalnie pyta go o miłość. Można by rzec, zabrakło Piotrowi miłości. Mocniejszy był lęk, a on go pyta o miłość. To jest bardzo dla nas ważne. Koncentruje się Chrystus na miłości, a nie na grzechu Piotra. Tak samo jest z nami. Kiedy my zgrzeszymy, kiedy my zawalimy, to Jezus koncentruje się na Twojej miłości, mimo wszystko, mimo Twojej słabości i upadku i braku. Jezus pyta o miłość. Szymonie, czy miłujesz mnie więcej, aniżeli ci? Lidera wspólnoty z sumieniem obciążonym tym, że zawiódł bardziej niż inni zawiódł, bo on obiecywał, tamci nie. On wyraźnie obiecywał. Pyta, czy miłujesz mnie więcej, aniżeli ci? Niż ci inni. Bardzo ciekawe. Dosłownie tam jest więcej od tych, czyli od tych osób, które są wokół ciebie, od innych apostołów, ale też od tych, można by rzec, od tych rzeczy, czyli od łodzi, bardziej mnie kochasz od sieci, od łowienia ryb, od tego wszystkiego, co bardzo kochasz. Czy mnie kochasz bardziej? I w tym pytaniu widzimy niezwykłość miłości Chrystusa, piękno i wielkość Chrystusa. Mówiliśmy, On jest w centrum, a jeszcze głębiej miłość Chrystusa jest w centrum. Jezus tu nas kocha. Kocha Piotra i kocha każdego z nas, mimo zdrady. Zobaczcie, mimo zdrady Jezus nie stracił zaufania do Piotra. Odwołuje się do tej miłości Piotra, w którą nie zwątpił Jezus, mimo tego, że był upadek. Jezus wierzy w Piotra bardziej niż Piotr wierzy w samego siebie. Coś niezwykłego. Chrystus pyta go o miłość i pomaga Piotrowi zrozumieć, że to miłosierne spojrzenie Pana sięga głębiej niż to, co się wydarzyło. Wnika w głębie serca Piotra i odradza jego miłość, odbudowuje go, podnosi go z ruiny. Jezus jest w centrum. To On nawet tutaj pierwszy jakby na nowo kocha Piotra. Tym pytaniem, pełnym zaufania, pełnym troski. Pragnie podnieść Piotra z klęczek upokorzenia. Odwołuje się do tego, co w nim było gdzieś, głęboko, cały czas. To był moment, lęk, który go sparaliżował. Ale on wiedział głębiej, Jezus, że Piotr kocha naprawdę. I jakby to wydobywa, to tym wyciąga Piotra do góry. Ukochał Piotra i Piotr mógł też kochać Jezusa. To jest ma to kolosalne znaczenie dla nas. Bo gdy zgrzeszymy, gdy ty zgrzeszysz, zaprzesz się Jezusa, to przyjdź do Niego i usłysz ten głos. Kochasz mnie? Ale kochasz mnie, dobra, upadłeś. Kochasz mnie? Zależy ci na mnie? To jest ważne, byśmy to uczyli się to usłyszeć. Bo po grzechu, co się dzieje po grzechu z nami, moi drodzy? Po grzechu często jest tak, że koncentrujemy się na sobie, tak? Że to my zawaliliśmy, ja zawiodłem, grzęźniemy jakby w sobie, rozpamiętujemy, wyrzucamy sobie, jak mogłem to zrobić, obwiniamy się, pogardzamy sobą. To nie jest chrześcijańskie, moi drodzy. To jest pogańskie, to jest pycha, bo pycha cię tutaj katuje w tym momencie. Jak mogłeś to zrobić? Nie? Przecież byłeś w porządku, tyle sobie radziłeś miesięcy, lat, czy dni z tym. Nie? To nie jest Jezusowe. Ty miałeś być doskonały i świetny, a nagle wyszło, że jest źle. I dołujemy się, i krytykujemy się. Nie możemy sobie darować, sami sobie przebaczyć. I powiem wam, wtedy się zły dołącza i piecze swoją pieczeń na tym jeszcze, nie? Dokłada, no właśnie, jesteś do niczego, jesteś zły. Jesteś nie, jak ty do Jezusa teraz pójdziesz? Nie nadajesz się do niczego, kiepski sobie chrześcijanin. Nie, nie ma dla ciebie szansy. Nie? Jesteś dno, pięknie. Oskarżyciel, wspaniale. Nie wolno dać się wpuścić w taką ścieżkę. Tylko przyjdź do Jezusa. Jak najszybciej, kiedy zgrzeszymy, iść do Jezusa, zobaczyć Jego miłosierne oczy i usłyszeć pytanie, kochasz mnie? Ja Ci ufam dalej. Ja Ci podniosę. Ja Ci umacniam. Zobacz, jest w Tobie tyle dobra. Zobacz moje oczy. Zobacz szerzej. Kochasz mnie? Spróbujmy to przeżyć, uczyć się tego. Kiedy się zakapućkamy właśnie w taki tryb obwiniania się, oskarżania, pomyślmy o tym. Na kolana, czy do spowiedzi, czy w ogóle nawet przed jakimś obrazem klęknąć i usłyszeć głos. Jezus pytał o miłość. Jemu nie chodzi o mój grzech, pytał o miłość, czego kocham. Interesuje go miłość, a nie karanie mnie, czy znęcanie się nade mną. Bardzo ważne, byśmy sobie to przypominali, ćwiczyli to wręcz. Uwierzyli w to. Uwierzyli, że wtedy, w takim momencie, kiedy ja samym się potępił, on mówi, czy kochasz mnie? On mnie dalej kocha i pragnie mojej miłości. Pragnie, żebym powstał i dalej szedł z nim. Bliżej niego, bardziej przy nim. Możemy sobie taką sytuację wyobrazić. Nie wiem, kobiety, która zdradziła swojego męża, on się dowiedział o tym. I ona z olbrzymim poczuciem winy, skruszona, czeka na jakąś karę, na odrzucenie, na jakąś... I nagle ten mąż mówi, kochasz mnie? Co by się wtedy stało? Wczujcie się w tą sytuację. Co by wasze serce powiedziało? Wzruszenie, tak, właśnie, zaskoczenie, wdzięczność, odczucie, że ktoś mi dał szansę, żeby nie przekreślił, że zaufał, że nadal chce być ze mną. To by dodało skrzydeł, podniosło z kolan, odbudowało jakąś ruinę, dało siłę, żeby dalej żyć tą osobą, naprawiać, starać się. I o to Jezusowi chodzi. To by rozpaliło miłość takiej kobiety do tego męża. Doceniłaby to bardzo głęboko, do końca życia być może. To właśnie chce z nami przeprowadzać Jezus, kiedy my zgrzeszymy, pytając nas, kochasz mnie? Musimy to usłyszeć. Podobny przykład, bo chcę, żeby nam to zapadło mocno też jakby w pamięć, czy utkwiło. Siostra Bridge McKenna opowiada taką historię o małżeństwie także, podobne jak wspomniałem przed chwilą. Udane małżeństwo, trójka dzieci, on ma porządną pracę. Kiedyś dowiaduje się, przez przypadek słyszy telefon swojej żony, umawia się na randkę z jakimś mężczyzną. Pyta, na nie chce o tym mówić, że niby temu pomaga, ale on dobrze wie, że go zdradza. Raz w tygodniu, kiedy jest praca, jeździ do tego mężczyzny. I ten człowiek, Jim, bo to jest przykład chyba z Ameryki, czy tam z Anglii, spotyka siostrę Bridge, do niej dzwoni, umawia się, jeździ do niej co tydzień na modlitwę i ona go zachęca, by trwał w modlitwie, zwłaszcza na mocy sakramentu małżeństwa, bo Bóg ocali, bo Bóg się związał z nimi, ocali to małżeństwo. I on co tydzień do niej przyjeżdża, wiele kilometrów, modli się w kaplicy u tych sióstr. Ona też się modli z nim, wspiera go, on opowiada, dzieli się, wyrzuca to wszystko. Ona mu mówi, żeby codziennie chodził na mszę świętą i modlił się o powrót żony do niego. Ona oczywiście mieszka, ale cały czas właśnie jest tym mężczyzną w jakiś sposób. Okazało się, że nawet z czasem ten mężczyzna, z którym żona go zdradzała, zatrudnił spirytystę, by właśnie przez jakieś magię czary zerwał to małżeństwo. I też tutaj go siostra umacnia, że już jest mocniejszy od takich rzeczy, od takich osób, od takich czarów. I rzeczywiście już okazuje swoją moc, nic tu się nie dzieje. I po 10 miesiącach takiej modlitwy, takiego wspierania tego człowieka, tego mężczyzny, trwania, on też dbał o to, żeby nie mieć złości do tej żony, żeby nie było gniewu i tak dalej. Prosił Boga też o to. Dzwoni do siostry Bridge, że się wszystko skończyło, że ona wróciła. Udało się. Ale po 3 miesiącach siostra Bridge ma takie natchnienie, światło, żeby do tego człowieka zadzwonić. On dzwoni wcześniej, czy może przyjechać, przyjeżdża, jest jakiś troszeczkę taki przybity. Zaczyna się rozmowa i ona ma światło, że od kilku miesięcy jego żona jest w ciąży, ale nie z nim, z tamtym mężczyzną. I jest taki dialog. Ona pyta, kiedy się dowiedziałeś, co czujesz? Odpowiedział, siostro, żona powiedziała mi o tym niedługo po zerwaniu z tym mężczyzną. Zapytałem jeszcze raz, co czujesz? Wziął mnie za ręce, zaczął płakać. Każdy doświadczyłby uczuć gniewu i pragnienia zemsty. Wyszeptał, siostro Bridge, skoro Jezus może mi przebaczać za każdym razem, gdy zgrzeszę, to jak ja mógłbym nie przebaczyć mojej żonie? Kiedy mi o tym powiedziała, zapewniłem ją, że przyjmę dziecko jak własne i że jej przebaczam. Jak ona na to zareagowała? Zapytałam. Jim odrzekł. Spojrzała na mnie, otworzyła usta ze zdumienia i wykrzyknęła. Jeśli ty, człowiek, którego tak głęboko zraniłam, potrafi tak postąpić, to jaki musi być Bóg? To jaki musi być Bóg? Jak miłosierny, jak dobry, jak cierpliwy, jak kochający jest Bóg. Mamy to dziś pokazane w pięknej scenie, kiedy Jezus delikatnie, bo przez 3 pytania jakby przebacza Piotrowi, nasyca go, jego serce miłością, pokojem, podnosi go z klęczek, z tego 3-krotnego upadku, bo On taki jest, bo taki jest Bóg. Taka jest miłość Boga, która jest dla ciebie i dla mnie. Mamy ją przyjmować. Zobaczmy teraz odpowiedź Piotra. Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Jezus pyta, czy mówisz mnie więcej, aniżeli Ci. Panie, Ty wiesz. Zobaczcie, jak Piotr spokorniał. Piotr spokorniał. Już nie ma żadnych deklaracji, nie ma to, że on jest taki pewny siebie. Chociażby wszyscy, to ja nie. Już wie, że nie może się na siebie opierać. Już nie jest taki pewny siebie. Opiera się na Chrystusie. Bo Chrystus wie, co jest w sercu człowieka. Jaka to jest miłość. Ty lepiej wiesz, nie ja. Dlatego mówi, Panie, Ty wiesz, że ja Cię kocham. I znowuż, Jezus w centrum. Ty wiesz lepiej. To Jezus wie najlepiej. Nie Ty, co jest dobra Twojego życia. To Jezus wie. On jest w centrum. To Jego się kocha. On jest w centrum. Nie siebie kochamy. Jezusa kochamy. To jest najważniejsze. O to pyta Chrystus. Na sobie koncentruje, bardzo świadomie, bo to jest najlepsze dla nas. I jest odpowiedź Jezusa. Paś, owce moje. Bądź przewodnikiem, autorytetem, prowadź moich wiernych. Ponieważ opierasz się już na mnie, możesz być oparciem dla innych. Bo się oparłeś na mnie, kochasz mnie, będziesz dobrze prowadził innych. Zobaczcie, jak Jezus ufa Piotrowi. Taki kolejny wątek. Jezus mi ufa. Mamy obraz Jezusa Miłosiernego. Tydzień temu była uroczystość. Jezu, ufam Tobie, jest podpisany. Ale żeby to powiedzieć szczerze, głęboko, to musisz Ty, moja siostro i mój bracie, uwierzyć, że Jezus Tobie ufa. Bóg mi ufa. Bóg Tobie ufa. Musimy to przeżyć. To trzeba kontemplować. Bóg Ci ufa. Mimo tego, że upadasz, że grzeszysz, Bóg Ci ufa. Powierza Ci osoby, rodzinę, męża, żonę, dzieci, ludzi, z którymi pracujesz. Bóg Ci ufa. To jest piękna nowina. Dobra nowina dla nas. Radosna. Mówi o Twojej wartości i godności. Bo Bóg Ci ufa. Kolejna taka przesłanka, która płynie nam z tego tekstu. Otóż, kiedy Piotr powie, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham, to Jezus mówi, paś owce moje, paś baranki moje. Bardzo ciekawa rzecz. Skoro kochamy Jezusa, On jest adresatem naszej miłości, ale nie odbiorcą, uwaga. Do odbioru miłości do Jezusa Jezus posyła ludzi, bliźnich. Odbiorcą są ludzie Twojej miłości. Czerpią z tej miłości korzyść ludzie, nie Jezus. Tak powinno być. Naszą miłość wyrażamy do Jezusa bardzo konkretnie i czynnie. Nie tylko powinna być jakaś wewnętrzna, sentymentalna czasami. Też, dobrze. Ale ona powinna się też przejawić, wyrażać w służbie innym. Teresa z Kalkuty rzekła, owocem miłości jest służba, a owocem służby jest pokój. I jeszcze jeden element takiej miłości, pięknej miłości Jezusa, która jest w tej scenie, która jest w tej sytuacji. Otóż, kiedy Jezus pyta trzy razy, wspomnieliśmy, że delikatnie, strasznie delikatnie nawiązuje do tego właśnie trzykrotnego zaparcia się, to używa takiego słowa, gdy chodzi o miłość, czy miłujesz mnie, agapao, agape, znamy to słowo, hymn o miłości, na ślubach śpiewany, właśnie, miłość, która jest doskonała. To słowo greckie oznacza miłość taką całkowitą, ofiarną, totalnie bezinteresowną, czystą, która daje siebie do końca. Taką boską miłość. Agapę, boska miłość. A Piotr odpowiada innym słowem. To nam umyka w naszym tłumaczeniu polskim, a tam jest inne słowo. Jest słowo też na opis miłości i ono brzmi fileo. A fileo oznacza miłość przyjacielską, wzajemną, która charakteryzuje osoby, które się rozumieją, bardzo lubią, chcą sobie pomagać. Taka przyjacielska. Zobaczcie. Piotr jest bardzo szczery. Nie potrafi kochać tak idealnie, taką miłością idealną, agapę, tylko kocha tą miłością przyjacielską, jak przyjaciel. Mówi szczerze, pokornie. I zobaczcie, w pierwszym pytaniu jest pytanie o więcej. Czy kochasz mnie więcej, aniżeli ci? Jezus mówi, kocham cię, Panie, taką miłością przyjaźni, tylko taką, tak taką mnie stać. Za drugim pytaniem jest inaczej, Jezus mówi. Jest różnica. Nie mówi już więcej, jakby zniża się. Mówi po prostu, czy kochasz mnie? I Jezus, Piotr mówi to samo. Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Tak potrafię. I za trzecim razem Jezus nie używa już słowa agape, tylko schodzi do poziomu partnerskiego jakby z Piotrem. Bo pyta, filia, czy mnie kochasz taką miłością przyjaźni? Braterską, przyjacielską, bliską. I Piotr odpowiada tak samo. A więc Jezus schodzi do jego jakby poziomu możliwości. Pyta o miłość, na którą w tej chwili Piotra stać. Pyta o przyjaźń i ta biedna, skromna miłość Piotra Jezusowi wystarcza. To dla nas jest pocieszenie, że Jezusowi też nasza taka skromna, ludzka miłość wystarcza. Nie musi być taka bardzo idealna. Od razu doskonała, świetna, bezinteresowna. Jezus, wystarcza moja miłość. Byśmy o tym też pamiętali, ale chcę, żebyśmy Go kochali, jak potrafimy. Pyta o to, tego potrzebuje. Takiej naszej słabej, poharatanej, często to egoistycznej miłości. I zobaczcie, jak tu nie kochać takiego Jezusa. Jak nie zauroczyć się Nim. Jak nie oddawać Mu czci i chwały. Jak w tym psalmie. Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś. On nas wybawił z naszego grzechu. Ratuje nas, podnosi nas z klęczek. Odbudowuje godność. Dlatego też właśnie mamy tutaj w drugim czytaniu z Apokalipsy, jak Jezusowi jest oddawana chwała. Znowu Jezus w centrum. Znowuż On w centrum. Miriady, miriad i tysiące, tysięcy. Co znaczy miriady, miriad? Miriad to jest 10 tysięcy. A więc 10 tysięcy po 10 tysięcy stworzeń, duchów, tysiące, tysięcy oddają Ci chwałę, Panie. Oddają Bogu, Jezusowi cześć, barankowi zabitemu. Umęczonemu, który ożył, który żyje. Który jest władcą, który jest odkupicielem. Za dzieło odkupienia. Wychwalają Go, sławią. To też dla nas jest ważne. Całe stworzenie oddaje cześć Bogu. W Jezusie, Jezusowi. My też, kiedy widzimy, jak Chrystus nas kocha, mamy Mu też oddawać cześć. Mamy się tego uczyć, chwalenia Jezusa. Uwielbiamy Cię, Jezu. Mówienia Jego imienia w taki sposób, by Go uwielbiać i chwalić za to wielkie dzieło, że nas odkupił. Że mamy teraz niebo, że nam śmierć nie zagraża, że nas żadna trwoga nie przytłoczy, tak? Że ostatecznie będziemy z Nim totalnie szczęśliwi. Nawet tego nie przeczuwamy tutaj, bo to jesteśmy ograniczeni naszym ciałem, naszymi słabościami, grzechami, chorobami, kłopotami. Nawet nie czujemy. Niektórzy czują, którzy przeszli, byli chwilę po tamtej stronie. To przeczuwają, jak piękną rzecz przygotował dla nas Bóg. I za to mu damy chwałę i cześć. Ciekawe, że święty Ignacy nam mówi, że właśnie człowiek jest stworzony po to, aby oddawać Bogu chwałę. To jest jeden z celów naszego życia. Co to znaczy oddawać chwałę? Już kiedyś o tym mówiłem tutaj, ale powtórzę. Bo to trzeba robić, bo to jest cel życia. To znaczy mówić sobie i mówić innym, jak Bóg jest dobry. Co On dla mnie uczynił. Trzeba powiedzieć, jak tutaj doznasz umocnienia na tej mszy świętej czy modlitwach, powiedzieć to. Rodzinie, przyjaciołom, znajomym, może w pracy. Jezus mnie umocnił. Od kiedy jestem po mszy, po modlitwie, mam więcej pokoju w sercu. Trzeba dać świadectwo, oddanie Bogu chwały, Jezusowi chwały. Dziś też będzie okazja po mszy świętej, jakby ktoś chciał, czy wiedział, miał odwagę, chciał oddać Bogu chwałę, to może powiedzieć, co Jezus za niego zrobił na poprzednich mszach i modlitwach. To jest oddawanie Jezusowi chwały. Mamy to robić. Nas też jakby jeszcze bardziej otwiera na Niego, otwiera na łaskę. Bo taka jest prawda też o chwaleniu Boga. Skoro całe stworzenie, najwięksi aniołowie, te zwierzęta, to są te cztery jakby postaci, które znamy czasami. To jest twarz człowieka, wołu, orła i... kogo tam jeszcze było? Orła, wołu, człowieka... mało ważne. Tam są cztery twarze, tak? Odnosimy ich do ewangelistów. Ale to są duchy, aniołowie, którzy opiekują się czterema stronami świata. Całym światem się opiekują. I oni oddają Bogu. Najważniejsze stworzenia, najważniejsze aniołowie. Czuwają nad całym światem, oddają Jezusowi chwałę. To Ty nie będziesz oddawał chwały Jezusowi? Co za zachęta? Co za wzór? Aha, jeszcze chyba lew był, tak? Twarz lwa. Moi drodzy, jesteśmy zaproszeni, by chwalić Jezusa za to dobro, które nam uczynił. Uwielbiać Go w tym. Moi drodzy, już kończąc, Marko Iwan Rupnik, też wspaniały mistrz duchowy, powiedział kiedyś, że chrześcijaństwo jest to szalona miłość Boga do człowieka i człowieka do Boga. Ta szalona miłość objawiła się, przyszła do nas w Chrystusie. To jest to szaleństwo. Krzyż to jest to szaleństwo. Szaleństwo umrzeć za kogoś, kto właśnie mnie zabija. Uratować, ocalić tego, który mnie w tym momencie niszczy. To jest szaleństwo. To jest szaleństwo. Bóg tego dokonał. Kocha mimo tego, że Go krzyżujemy naszymi grzechami, mordujemy, bijemy. On mówi, kochasz mnie? Kocham Cię. Bo ja Cię kocham. Bo ja potrzebuję Twojej miłości. Bo ja chcę Cię wydobyć. Bo ja chcę uczynić z Ciebie kogoś najpiękniejszego, kto może być. Chrześcijaństwo to nie jest zbiór doktryn, przykazań i praktyk. To więź przyjaźni z osobą Jezusa Chrystusa. On jest w centrum. Jego miłość jest w centrum. Czerpanie miłości od Niego jest w centrum. Bardzo ważna rzecz, podsumowujemy to, czepiamy się tego. Najważniejsze. Doświadczył tej przyjaźni niesamowicie święty Piotr. Doświadczyć możesz i ty, jeśli tylko zechcesz. Masz ku temu wszystkie predyspozycje, wszystkie możliwości. On czeka.